Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Towarzysze, drodzy młodzi przyjaciele.
Musicie uwierzyć za wszelką cenę.
Amant od siedmiu boleści się znalazł.
Kontrrewolucja stawia na młodzież, studentów i intelektualistów. Sztaby Solidarności przygotowują kolejną prowokację, wykorzystując w tym celu młodzież studencką.
Ja nie byłem świadkiem tych zdarzeń bezpośrednim, ale z tego, co zaobserwowałem przy pomocy mediów i oczywiście z raportów i z informacji wynika, że policja robiła to, co do niej należy.
Nienawiść, mówię, zalewa mu mózg.
Myśli niszczy zalążki zgody narodowej. To pragnie przekreślić historyczną szansę powrotu do źródeł socjalizmu, do najlepszych postępowych tradycji. Ten nie ma żadnych praw.
Nie mam natury człowieka, który wymienia w takich sytuacjach konfrontacyjnych, także gdyby nie dotyczyło to gości z zewnątrz, to...
Karmy moralne. Taką decyzję w zasadzie podejmują moralne karmy.
Weszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać.
Musicie uwierzyć za wszelką cenę.
Ćwok. Po prostu ten chamski rechot.
Dlatego ci stoczniowcy, o których pan mówi, pan Gałęzewski, Guzikiewicz, wpadają w objęcia prezydenta Kaczyńskiego, biskupa Głudzia w Gdańsku.
Towarzysze, drodzy młodzi przyjaciele.
Odbywała się manifestacja organizowana przez największych zadymiarzy ostatnich lat.
Nienawiść, mówię, zalewa mi mózg.
Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny.
Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.
Nie zostawiajcie nieudolnym, zakompleksionym, sfrustrowanym ludziom losów Polski i naszych dzieci w ich rękach.
Studencka popołudniówka, 15 listopada. Witamy bardzo serdecznie w naszym studio studenci WSK SIM-u.
Piotrek.
Paweł.
Dawid.
No jak rozróżniamy Piotrka od Piotrka?
Piotr Zajączkowski, dodam z Ełku.
I Piotrek z 5 roku.
Mniej więcej z Wyszko, z Bogdajca. Otóż, jak wam się podoba ten język polityków?
Nie podoba się.
Nie zawsze jest uczciwy.
No, język polityków jest tak, jak jest, zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że po prostu jest bardzo specyficzny i czasem może kogoś razić, ale no...
Ale czy my zdążyliśmy się przyzwyczaić właśnie, bo to jest bardzo ważne chyba stwierdzenie. Czy nam już wszystko jedno, czy nam...
No na pewno nie jest na wszystko to, jedno. Na pewno nie jest na wszystko jedno, na pewno nas to bulwersuje i dlatego my tutaj w tej szkole studiujemy, żeby być...
No ale myślę, że części społeczeństwa wszystko jedno jest rzeczywiście. To znaczy świadczy o tym, chociaż niska frekwencja w wyborach.
Dokładnie. Puste głosy, prawda, na kartach wyborczych.
Co robi 60% Polaków mogących głosować podczas wyborów?
Bo jeżeli to nas bulwersuje, to powinniśmy praktycznie ciągle chodzić zbulwersowani. A tak chyba nie jest.
Nie jest tak.
No właśnie. Dzisiaj chcę mówić o uczciwości w polityce. O tym, czy uczciwość przystaje do polityki. Czy to w ogóle da się tę uczciwość włożyć w politykę. Pewnie tak, bo chyba nie jest tak, że wszyscy, którzy wchodzą w politykę, wchodzą z intencją nieuczciwości, albo ci, którzy już funkcjonują w polityce, funkcjonują z intencją nieuczciwości. Co myślicie na ten temat?
To znaczy, Pitagoras powiedział tak, no to w starożytności, jedyną legitymacją władzy jest moralność i cnota. I od tego chyba warto zacząć tę rozmowę i odpowiedź na to pytanie.
Od tego czasu dużo się zmieniło.
No ale mimo wszystko
polityce jako roztropnej trosce o dobro wspólne, a to co dzisiaj widzimy to jest czysty makiawelizm, który mówi o tym, że to jest sztuka dobrania się do władzy, zdobycia władzy i utrzymania tej władzy.
Jeszcze potwierdzę to, co mówi Dawid, bo słyszałem wywiady pani Kluzik-Rostkowski, która mówi, że najważniejsze w polityce jest to, aby być skutecznym, także...
Właśnie ten język machiawelistyczny przejawia się bardzo.
Jak jesteśmy nieskuteczni, no to jaki mamy wpływ na to, co się dzieje w państwie? Możemy sobie stanąć na mównicy sejmowej tyle czasu, ile mamy do dyspozycji, bo za chwilę nam dzwoneczek będzie przypominał, że już czas kończyć swoje płomieniste przemówienie i tyle. A większość przegłosuje to, co chce.
Wydaje mi się, ojcze, że ojciec ma rację w tym względzie, że takie mamy społeczeństwo informacyjne i tak się karmimy tymi treściami negatywnymi, agresywnymi, że dzisiaj po prostu polityka w wydaniu kulturalnym, tak jak to miało miejsce, nie wiem, jeszcze wiele wieków temu, dzisiaj po prostu nie sprzeda. I taki polityk, który nie jest agresywny, który nie jest wulgarny, który w jakiś sposób nie szokuje, nie sprzeda się, nie jest atrakcyjny, nie jest wiarygodny.
Mało powiedziane taki
uchodzi
polityk,
za słabego polityka.
Uchodzi za nieudacznika, żeby nie użyć tutaj jakiegoś słowa, które nie wypadło tutaj z anteny.
Obecnie uczciwość kojarzona jest teraz z notą że ktoś jest heroiczny, tak? Polityk uczciwy to polityk heroiczny.
No ale chyba nie bardzo mamy ciągotki do heroizmu.
Nie powiedziałbym, że raczej dokładnie. Polityk uczciwy to w ujęciu innych polityków raczej jakiś dziwak. No spójrzmy na Marka Jurka, który odszedł z polityki, powiedział uczciwie, jeżeli ta ustawa nie przejdzie, odchodzę z polityki i odszedł, dotrzymał słowa, no i co,
no i wraca,
już go nie ma.
Ale wraca. No znaczy próbuje wrócić, tylko mu się nie udaje, no bo nie był skuteczny.
No niestety doprowadzono do takiej sytuacji, gdzie liczy się skuteczność za wszelką cenę, po trupach do celu. Ja takiej postawie się sprzeciwiam. Co więcej, z ubolewaniem oglądam filmy, w których jeden z takich najbardziej znanych specjalistów od wizerunku politycznego powiedział, że żeby tworzyć na własne potrzeby swoją legendę, oczywiście troszeczkę podkoloryzowaną, nie może być kłamstwa, ale no właśnie można koloryzować, także myślę, że tutaj już zaczyna się pewna nieuczciwość od budowania fałszywego wizerunku.
Jeżeli myślimy o tym samym panu, to on także dodaje, że nieważna jest rzeczywistość, tylko ważny jest twój wizerunek. Ty możesz być człowiekiem nieuczciwym, bo to wiesz tylko ty, ale obserwator zewnętrzny, odbiorca zewnętrzny ma mieć twój wizerunek człowieka uczciwego i to jest ważne.
No dobrze. Oraz ważne jest to, żeby o polityku pisali, nieważne już jak, w każdym razie sława przede wszystkim.
Ale czy jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że kulturalna polityka się nie sprzedaje, to czy wtedy też nie powinniśmy mówić o społeczeństwie, które jest odbiorcą jakby tej polityki, jest jedną stroną w tej relacji i czy to też nie jest wina właśnie społeczeństwa, które
moim zdaniem to jednak jest wina społeczeństwa, bo ci politycy z jakiegoś skądś wyszli, więc
mają przyzwolenie na to.
Gdyby społeczeństwo było do końca uczciwe, no to politycy byliby też uczciwi, no to jedno wynika z drugiego.
Bo politycy biorą się ze społeczeństwa.
Zdarza się w życiu codziennym coś takiego, że ktoś narzeka na to, że politycy są nieuczciwi, ale nie potrafi być uczciwy w takim codziennym życiu. Na przykład studenta, który ściąga na egzaminach, czy przykład jakiegoś robotnika, który, jak to mówi, kombinuje sobie coś z tego, czyli po prostu kradnie jakieś narzędzia, powiedzmy, wynosi z zakładu pracy, mówiąc, że on je sobie zakombinował.
No, obawiam się, że nie tylko robotnicy kombinują. Bo to taki zawsze przykład robotnika,
no
prawda?
No to taki przykład, ale taki dość wyrazisty.
Ale wydaje mi się, że im ktoś ma większe możliwości kombinowania, tym jakby, no powiedzmy, większa pokusa tego kombinowania.
Znany publicysta polski w swojej książce pisze właśnie o takim przykładzie, kiedy wiozła go taksówka, wiózł go taksówkarz pod redakcję. I ten taksówkarz przez całą tą drogę opowiadał o tym, jacy ci politycy są nieuczciwi, jacy z nich są złodzieje, a na koniec skasował mu więcej niż wskazywał taryfikator.
No właśnie, także politycy, trzeba pamiętać o tym, że wychodzą ze społeczeństwa, czyli tacy są politycy i taka jest polityka, jakie jest społeczeństwo. Znaczy, to może jest takie dosyć uproszczenie, natomiast coś wydaje mi się, że w tym jest.
No co, chcesz powiedzieć, że społeczeństwo jest nieuczciwe, że społeczeństwo jakby akceptuje tego typu postawy?
Tak, wydaje mi się, że tak jest. Może to jest brutalne i ktoś może się z tym nie zgadzać, no ale tak chyba jest jednak w naszym społeczeństwie.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Za 21 minut, godzina 17. Oczywiście jesteśmy razem z wami. Dzisiaj rozmawiamy o uczciwości w polityce. Wyborcy lubią być oszukiwani?
To znaczy tak, Napoleon Bonaparte powiedział, że...
No tak, odnosisz się do klasyków.
Bardzo fajny cytat.
Pierwszy rok w USK Simo, jaki mądry.
Znalazłem, nie, przyznam się, znalazłem bardzo fajny cytat. Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. Tak powiedział Napoleon Bonaparte i to było już dawno, dawno temu, a do tej pory cały czas jest to aktualne.
Mi się wydaje, że społeczeństwo na pewno nie lubi być oszukiwane, natomiast politycy może nie tyle, że lubią oszukiwać, natomiast bardzo często z tego korzystają, ponieważ nie ma żadnego zabezpieczenia, nie ma żadnej konsekwencji, jeżeli na przykład polityk obiecujący coś w kampanii wyborczej nie spełni danej obietnicy, to żadnych konsekwencji, do żadnej odpowiedzialności nie zostaje pociągnięty, prawda? I to jest, mi się wydaje, problem, ponieważ na przykład jak się uczymy na zajęciach w demokracji ateńskiej było tak, że wybory były pewnego rodzaju umową między ludem a wybranymi. Jeżeli wybrana osoba jakby nie spełniała postulatów tego, do czego zobowiązał się przed wyborami, to został pociągany do pewnej odpowiedzialności, a dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj, nie wiem, słyszymy o różnych tam gruszkach na wierzbie podczas kampanii wyborczej i to są w zasadzie puste słowa, które nie mają pokrycia później w rzeczywistości.
Ale ludziom jest też bardzo trudno się przyznać do tego, że zostali oszukani, zmienić swój pogląd na daną partię i zagłosować na kogoś innego, kto...
Ale na to jest przyzwolenie, co 4 lata jest to samo.
Tak, albo właśnie tłumaczą, że no przecież każdy kłamie, każdy tak kradnie i
może
tak dalej.
Może brakuje
i tak
też
dalej.
Alternatywy dzisiaj.
Może coś by się zmieniło w tym naszym polskim społeczeństwie, gdyby doszło do takiej sytuacji, jak miała miejsce na Węgrzech, gdzie po prostu podczas tajnego posiedzenia została nagrana rozmowa, w której premier przyznaje się otwarcie. Mówi, oszukiwaliśmy naród, kłamaliśmy. Więc gdyby po prostu takie podobne nagranie gdzieś wyszło, powiedzmy w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju, mieliśmy tego przykład na Węgrzech, no to społeczeństwo wtedy powiedziało, dość, zbuntowało się, wyszło na ulicę.
No, zaraz, i ten premier podał się do dymisji.
Wychodzi premier rządu najjaśniejszej Rzeczypospolitej, no i mówi, podnosimy podatki, oczywiście to mówi w świetle fleszy, podnosimy podatki, żeby ludzi nie bolało. Tak, czyli będziecie płacić więcej, jeszcze więcej, choć jesteśmy zieloną wyspą, tak? Będziecie płacić więcej. To mówi po wyborach prezydenckich, bo przed wyborami było świetnie. Po wyborach trzeba podnieść podatki i mało tego, nie podnosimy, żeby wam dołożyć, tylko żeby was nie bolało. Fantastyczna retoryka i ludzie kupują to...
Byle było właśnie w ładnym opakowaniu. To jeszcze też przypomnę słuchaczom ministra finansów, który też właśnie po wyborach odparł, że deficyt budżetowy będzie zwiększony, ale przecież wszyscy o tym widzieli, a przed wyborami mówił, że będziemy zmniejszać i tak dalej, i tak dalej.
Albo przykład tego, że rząd zapowiadał, że będą obcięte dotacje na partie. A teraz no niedawno doszła do naszych uszu informacja, że ile? 35 milionów dostanie partia rządząca?
Za każdy oddany głos 12 zł rocznie dostaje partia na swoje konto. Także przeliczając to szybko, załóżmy 50% obywateli pójdzie na wybory, 20 milionów osób razy 12 zł. Z naszych podatków cały czas jest to podbierane.
Ale będziecie mieli 51% zniżki na pociągi. Mhm.
Ale na to samo wyjdzie.
Niektórzy jeżdżą samochodami.
Też zależy od tego, w jaki sposób...
Niech studentom dadzą tańszą benzynę.
Tak, też zależy od tego, w jaki sposób media daną informację przekażą, bo o tym, co ojciec wspomniał, To, o czym ojciec wspomniał, czyli o tej podwyżce tego VAT-u. Pamiętamy, że wtedy była to jakby wiadomość bardziej taka marginalna. Na pierwszych stronach gazet czy w telewizji oglądaliśmy głównie wydarzenia spod Pałacu Prezydenckiego wówczas. I jakoś może te wydarzenia odciągnęły uwagę publiczności. Natomiast też pamiętamy zabieg partii rządzącej, która podwyższyła VAT, ale jednocześnie obniżyła inny podatek i też jakby chcieli to złagodzić, prawda?
A waszym zdaniem studenci są już kupieni za te 51%? No bo ja przypomnę historię tej zniżki, że studenci złożyli projekt obywatelski, który pan Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu włożył sobie do swojej słynnej zamrażareczki. Tamten projekt przezimował i przewiosnował i prawie przeletniował. No tylko kiedy studenci zaczęli się o to upominać w kampanii wyborczej, wtedy powiedział: tak, jestem za tym.
Czyli pewnie jakaś tam pula pieniędzy była odłożona, a natomiast uruchomili tą ustawę wtedy, kiedy im się to najbardziej opłacało, przed wyborami, prawda, to na pewno zwiększyło jakoś ich wyniki.
Waszym zdaniem, czy studenci pójdą tak bardzo pragmatycznie, to znaczy nie podziękują panu Bronisławowi, bo słyszałem, że już dostał jakieś odznaczenie od studentów za 51% zniżki i będzie wszystko tak jak my, tak jak było, czy też może zobaczą, że to jest wielki koniunkturalizm. Być może odkrywszy to, zgodzą się na to, że okej, no tak, taka jest polityka właśnie. Wyciąga ten projekt, kiedy mu jest wygodny.
No pewnie niektórzy ze studentów będą zachwyceni tym i będą ślepo dalej podążać za tą opcją polityczną i będą głosować na tą opcję polityczną.
Tu nie chodzi nawet o opcję, tu chodzi o prawdę, tak? Kiedy mi jest coś wygodne, to ja projekt obywatelski sobie przypominam. Kiedy nie jest mi do niczego potrzebne, bo nie ma jeszcze wyborów, to ja go sobie przetrzymam. A później kupię sobie ludzi w ten sposób, oni będą mi za to wdzięczni. Chociaż może i niektórzy będą pamiętali, że odbyło się to w taki, a nie inny sposób, ale skutek się liczy, prawda? Dzisiaj skutek się liczy. Skuteczność.
Ale zdecydowana większość społeczeństwa, no w tym także nas jako studentów, to są po prostu oportuniści. Oni nie myślą o tym, czy po prostu co będzie w dalszej perspektywie.
No, uwaga, studenci teraz.
Tylko teraz powiedzmy sobie szczerze, to co w tym momencie jest dla mnie dobre, najlepsze, a co się będzie dalej działo, czy nie wiem, czy na przykład mój sąsiad będzie miał źle, no byle żeby moje było dobre, byle moja chata z kraja, jak to ktoś kiedyś powiedział.
No teraz sobie zagra dla nas Soraya, bo czas najwyższy, żeby jakąś muzykę tutaj wyemitować. Words, czyli
słowa.
Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you. Words don't come easy. Za 11 minut 17, to jest studencka popołudniówka w naszym studio Loża Komentatorów na razie, póki co. Tak. Otóż nie wiem, czy znacie Dawida.
Którego?
Dawida C.
Dawid.
Prokuraturskie zarzuty usłyszał 21-letni Dawid C.
A, tak, ja słyszę.
Na radnego Jaworzna z ramienia PO. W jego mieszkaniu policja znalazła niewielkie ilości haszyszu, dlatego niedoszły samorządowiec stanie przed sądem. Mężczyzna zasłynął tym, że siarczyście zaklnął podczas debaty telewizyjnej na żywo. Nie wiedział, że to jest na żywo.
No. Ale przynajmniej, ale proszę ojca, on przynajmniej był uczciwy. Powiedział, że nie wie.
Ale później, nie wie, o co chodzi, ale tak. Później jak się dowiedział, że to idzie w eter na żywo, to był zbity jak pies.
My tak tutaj się śmiejemy, ale też bardzo ważne w tym dyskursie, bardzo ważną rolę odgrywają media, bo krytykowaliśmy i polityków, i społeczeństwo. Moim zdaniem rolą mediów jest to, aby pokazywać te przykłady nieuczciwości, nagłaśniać je i piętnować takie zachowania, a niestety mamy bardzo często do czynienia z taką dwuznacznością, kiedy jednym wolno więcej, drugim mniej. Podam tutaj konkretny przykład, kiedy obecny premier powiedział, że tam ten sprzedawca od dopalaczy pójdzie siedzieć, prawda? I nikt nie skrytykował premiera za te słowa. Natomiast były minister sprawiedliwości, kiedy powiedział o jakimś lekarzu, że on już nigdy nikogo nie pozbawi życia, został skazany w procesie, prawda? To też jest ciekawe.
Odnośnie jeszcze tego Dawida C. i odnośnie tego całego tematu uczciwości, można jeszcze dodać bardzo znaczącą rzecz, że nie można być człowiekiem uczciwym i nieuczciwym w jednej osobie. Jeżeli, no uczciwość, cała ta moralność nie jest jak garnitur, nie można jej zmieniać.
Wizerunkowo można.
No wizerunkowo tak, można. Ale...
No ale to, co ty w tym momencie powiedziałeś, nie mamy osobnej uczciwości do bycia mężem i ojcem rodziny i nie ma osobnej uczciwości do bycia politykiem, bo tak. Prędzej czy później wpadnie się w jakąś schizofrenię.
Tak. Dlatego trudno na przykład jest uwierzyć politykowi, który nie wiem, ożenił się z trzecią żoną, czy prowadzi takie życie. No trudno, jeżeli jest złym ojcem, czy złym mężem, trudno wtedy powierzyć mu losy państwa, prawda?
Człowiek uczciwy,
traci wiarygodność.
Nawet biskupi wystosowali list, był list episkopatu mówiący właśnie o tym, że nie da się tego oddzielić, nie da się oddzielić tego życia tak. prywatnego od życia publicznego, więc jeżeli nie ma uczciwości w życiu prywatnym, no to jak można się troszczyć o państwo i być uczciwym?
No tak, ale obywatele wtedy są jakby bardziej usprawiedliwieni, kiedy widzą, że taki polityk już ma trzecią kochankę, no to wtedy jakby ich różnego rodzaju skoki w bok są bardziej usprawiedliwione. No bo skoro on to robi, no to to jest normalne, prawda? Kiedy władza nie reaguje na dzicz pod krzyżem, tak? Kiedy robią demonstracje, kiedy puszki z puszek po piwie robią krzyż, obrażając moje uczucia religijne, kiedy wieszają sobie misia i serdelki na krzyż, kiedy plują na kobiety, kiedy sikają na znicze i zdjęcia osób, które nie żyją, to reakcja jest żadna.
A nawet nazywano to przejawem po prostu wolności, a to nie jest wolność, to jest
w imię tolerancji.
To jest barbarzyństwo.
Tak.
Ale dzisiaj Radio RMF podało ciekawą informację. Otóż wiecie, że Donald Tusk przeprowadził się do Sejmu, prawda?
Tak.
Już jakiś czas temu. No i dzisiaj w kontrwywiadzie szef klubu Platformy Tomasz Tomczykiewicz mówił, że Donald Tusk wypełnia to swoje zobowiązanie. No to RMF-ka od razu sprawdziła, że listopad to biała plama w pracach Sejmu, że praktycznie Sejm nie obraduje, a to ze względu na to na kampanię samorządową i zgromadzenie parlamentarne NATO, więc ta przeprowadzka jakby w chybionym miesiącu nastąpiła, choć przy kamerach, przy zapowiedziach, że teraz dopilnuje każdej ustawy, bo jest ofensywa ustaw w Sejmie i tak dalej, nie pierwsza, bo zawsze na jesień jest ofensywa ustaw Platformy. No i przeczytałem to, co wyczytałem na stronie rmf24.pl. Jak więc wyglądało to wielkie zaangażowanie sejmowe szefa rządu? Początek z przytupem. 6 października premier rozpoczął sejmową walkę z dopalaczami. Z trybuny grzmiał, że nie będzie litości dla tych, którzy chcą rujnować zdrowie dzieci. Wyszedł dopiero późnym popołudniem. Następnie Następnego dnia sejmowe urzędowanie uległo skróceniu. W piątek zapał osłabł jeszcze bardziej. Później Donald Tusk miał prawie 2 tygodnie przerwy. Po nich pojawił się w Sejmie, by wypowiedzieć wojnę językowi nienawiści. Apelował i nawoływał, po czym odwiedził marszałka Schetynę, by w końcu zaszyć się w swoim gabinecie i około 16 skończył pracę. No bo to już ciemno się robi teraz, to może dlatego.
Że muszę zdążyć na boisko.
Następnego dnia pojawił się na Wiejskiej, ale na salę plenarną nie trafił. Oj, nie trafił na salę plenarną. O 14 podjechała po niego limuzyna i znów kilka dni wytchnienia. I tak wygląda mieszkanie premiera rządu Rzeczypospolitej na Wiejskiej. Ta wielka ofensywa. Akurat do tego reporterzy RMF-u nie dotarli, ale sądzę, że nie zaniedbał tego, co lubi najbardziej, co Niedźwiadki lubi. Otóż, no tak, posłuchajmy teraz profesora Jaroszyńskiego, który nagrał dla nas także wypowiedź na temat uczciwości. Czym ta uczciwość jest?
Uczciwość jest odmianą prawdomówności, a więc nieuczciwy jest ten, który kłamie. Dokładnie mówiąc, chodzi tutaj przede wszystkim o zgodność tego, co się mówi, z tym, co się robi. W przypadku polityki chodzi przede wszystkim o to, że politycy albo ci, którzy chcą być politykami, co innego mówią na przykład przed wyborami, a co innego robią po wyborach, kiedy już dobędą uprawnione stanowisko. Później, kiedy już są u władzy, co innego mówią społeczeństwu, a co innego robią, czyli społeczeństwo okłamują. A więc w polityce tym, co najgroźniejsze i co szczególnie w demokracji ma wielkie znaczenie, to jest właśnie oszukiwanie, kiedy zachodzi ta niezgodność między słowem i działaniem. I ta nieuczciwość dotyka Polskę obecnie, ponieważ gdybyśmy wzięli pod uwagę tak zwane programy wyborcze tych ugrupowań, które rządzą, to okaże się, że żaden z punktów nie jest realizowany. A więc mamy do czynienia z czystym przykładem politycznej nieuczciwości, który koniec końców zatruwa demokrację i niszczy życie społeczne.
Mówił profesor Piotr Jaroszyński.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
No jak niektórych kręci nieuczciwość, kręci krętactwo, kręci takie przyzwolenie na to, że można obiecywać, a my wiemy, że i tak to są bzdury, to co mówią, że i tak te obietnice nie będą spełnione. Nawet jeżeli przejechaliśmy się na kimś, prawda, w tych obietnicach i boimy się przyznać sami przed sobą, no wyjdziemy na durniów, kiedy okaże się, że daliśmy się nabić w butelkę, to lepiej chyba mądrym być po szkodzie niż przed kolejną szkodą.
Tak, bardzo istotne jest też samo podejście do prawdy, no bo jeśli mówi się w dyskusjach, że każdy ma swoją prawdę, no to można dojść do wniosku, że tak naprawdę nie ma prawdy i co jest po prostu absurdem. I może tak na zakończenie swojej wypowiedzi jeszcze zacytuję klasyka, tym razem współczesnego klasyka Władysława Bartoszewskiego, który powiedział, że warto być uczciwym, choć nie opłaca się być uczciwym. Opłaca się być nieuczciwym, choć nie warto nim być.
No dobrze, że nie powiedziałeś profesora.
Tak.
Bo to chyba też nie byłoby uczciwe.
Dokładnie.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nie obiecujemy, że będziemy w przyszłym tygodniu.
Żeby nie być nieuczciwymi.
Ale się postaramy. Postaramy się, mamy nadzieję, że wy także o 16.30 w poniedziałek. Byli dzisiaj z wami
Piotr,
Paweł,
Piotrek,
Dawid
i ojciec Zariusz. Z tym sobie.